Kampania społeczna Radia Gdańsk.
Nazywam się Bartek, zawsze lubiłem grać w piłkę, turnieje, do domu przywoziłem medale. Później zaczęły się laski, alk, trawka, piguły, imprezy były mocne. Później następnego dnia zjazd, wylądowałem w szpitalu. Na odwyku miałem torsję, myślałem, że zwariuję, nie było łatwo. Teraz nie chcę już żyć.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż.
Audycja Mamo, Tato, Ratuj. W każdą środę po 18.
Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o żałobie nastolatka. O tym, jak go wspierać, gdy stracił ważną dla siebie osobę. A w studiu goście pani Agnieszka Paczkowska, psycholog z gdańskiego hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Dobry wieczór. I pani Halina Weiss, pedagog z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pani Haliny, która ma na pewno wieloletnią praktykę, jeśli chodzi o nastolatków. Jak oni mogą przeżywać żałobę? Czy to zawsze musi być smutek?
Niekoniecznie. Ludzie różnią się między sobą w zasadzie wszystkim. Sposobem przeżywania różnych emocji szczególnie, a może nawet nie sposobem przeżywania, tylko sposobem okazywania tych emocji. Myślę, że w takiej chwili, kiedy traci się kogoś bliskiego, przeżywa się przeróżne emocje, od smutku, żalu, złości, wściekłości, poczucia bezradności, do nawet takiego poczucia braku sensu życia, braku sensu w robieniu różnych rzeczy, również, nie wiem, wchodzeniu do szkoły, uczeniu się. Także myślę, że co dziecko to historia. No też oczywiście dużo zależy pewnie od tego, na ile ważna jest ta osoba, tak? Bo nie chodzi nawet o bliskość, o więzy rodzinne. Czasem ważniejszą jest osoba dalsza, ale no, bliska sercu, ważna jakby dla funkcjonowania tego ucznia.
A czy nastolatkowie inaczej przeżywają stratę osoby bliskiej dorosłej, czy może osoby rówieśnika, siostry, brata, jest różnica?
Powiem tak, że trudno mi jest wykazać jakąś konkretną różnicę. No właśnie wszystko jakby jest sprawą indywidualną. Nie znam jakichś konkretnych różnic, natomiast jakby w mojej praktyce miałam do czynienia z różnymi sytuacjami i z utratą rodziców i rodzeństwa i kolegi z klasy. Zawsze są to bardzo silne emocje, zawsze jakby też skutki takiego zdarzenia istnieją. Nie zawsze dziecko to pokazuje. My nie zawsze to widzimy i myślę, że ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, że te efekty psychologiczne, emocjonalne jednak są i warto troszeczkę wrażliwości na to, żeby się jednak przyjrzeć właśnie temu funkcjonowaniu, żeby wspomóc.
Czyli w szkole, w przypadku, kiedy to się dzieje na państwa terenie, na terenie szkoły, takie wsparcie i rozmowa jest potrzebna. Pedagoga, psychologa szkolnego, tak?
Myślę, że przede
wszystkim...
I robicie
to państwo, rozumiem, najczęściej.
Tak. Natomiast myślę, że najważniejszą osobą w takim pierwszym kontakcie jest jednak wychowawca, bo on jest najbliżej dziecka i myślę, że to jest taka osoba, która jest... jakby jako pierwsza odpowiedzialna za otwarcie tematu. I wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowy moment, jeśli mówimy o żałobie. Szkoła nie jest instytucją terapeutyczną. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby udzielać jakiejś fachowej pomocy.
Natomiast, ale zauważyć tę żałobę trzeba.
Tak, myślę, że trzeba. Ja mam takie doświadczenie, że w każdej sytuacji, w której rozmawiałam, przede wszystkim z rodzicami, jeżeli tak jedno z rodziców na przykład zmarło, że było to bardzo ważne dla tego rodzica, który pozostał. Krótka rozmowa, otwarcie tematu, tak samo rozmowa z dzieckiem, powiedzenie, wiem, co się stało, tak? Pokazanie tego, że interesuje się tobą, że rozumiem, w jakiej trudnej sytuacji emocjonalnej możesz być. Tu nie chodzi o siedzenie z dzieckiem i rozmawianie na siłę, wyciąganie od niego informacji, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać taki przekaz, prawda? Wiem, co się stało, możesz liczyć na moje zrozumienie, możesz liczyć na wsparcie z mojej strony. Myślę, że wychowawca jest pierwszą osobą. czasem pedagog, tak, czasem obydwoje.
To w przypadku szkoły, natomiast tak. W przypadku rodziny i utraty bliskiej osoby też powinniśmy jako dalsi na przykład krewni wesprzeć tego nastolatka i rodziny, prawda? W jaki sposób to możemy zrobić, jeśli na przykład nasz krewny nastolatek traci mamę, tatę albo właśnie kogoś z rodzeństwa? Jak się mają zachować dalsi członkowie rodziny? No oni sami przeżywają stratę, prawda? Bo to jest też
tak, często rodzina jest sama w trudnych emocjach, dlatego może nie dostrzegać tych swoich najbliższych, również nastolatka. No i wtedy potrzebne jest takie zwyczajne wsparcie, tak jak dla osób w kryzysie, czyli uważność, obecność, towarzyszenie. To są takie, mogą te słowa brzmieć bardzo tak potocznie, ale to jest najważniejsze. Nie da się tego bardziej i prościej wyrazić, jak po prostu uważność na dziecko, słuchanie go w tym czasie. Tam, gdzie pracuję w fundacji hospicyjnej, mówimy o tym okresie w życiu dzieci jako, o dzieciach i o nastolatkach w tym okresie jako zapomnianych żałobnikach. To zauważam w pracy hospicyjnej, że...
Co to znaczy?
No właśnie, że te dzieci, te nastolatki czasami są niezauważane. Te ich potrzeby są źle odczytywane przez nas dorosłych. Czasami nam się myli to, że dziecko funkcjonuje tak, jakby się nic nie stało, a ono potrzebuje wsparcia i uwagi, a takiego nie dostaje, bo wysyła takie po wierzchu komunikaty, że wszystko jest okej. Okay. I w związku z tym, że oni często są takimi zapomnianymi żałobnikami, utworzyliśmy w Fundacji Hospicyjnej program Tumbo Pomaga. Jest to pierwszy program też wsparcia psychologicznego w Polsce. Jest strona internetowa tumbopomaga.pl, która dotyka właśnie żałoby dzieci i młodzieży i w prosty sposób pokazuje, co można wtedy robić ważnego dla dziecka, co może mu pomóc wyjść z tego kryzysu.
A w tej pierwszej sytuacji, jak powinni zareagować członkowie rodziny właśnie? Jak dziecku wytłumaczyć nastoletniemu tą stratę?
No, najlepiej zacząć, jeśli mamy w ogóle taką szansę, od tego, żeby dziecko było wprowadzone w ten temat jak najszybciej się da, jak najwcześniej się da. Czyli wtedy, kiedy jeśli osoba umiera w wyniku choroby, to żeby już dziecko towarzyszyło
Żeby wiedziało, że w ogóle choruje.
Tak, żeby wiedziało, że choruje, żeby mogło być, mogło się opiekować, mogło coś zrobić.
To są chyba rzadkie przypadki, kiedy nastolatek nie wie, że ktoś z rodziny choruje. To raczej mniejsze dzieci staramy się chronić, prawda, w cudzysłowie,
różnie to
przed
bywa.
Takimi informacjami. Różnie bywa, tak?
Różnie to bywa. Często rodzina też jest pochłonięta opieką nad chorym. I zwłaszcza jeżeli to jest taka długofalowa, wymagana jest długofalowa pomoc. I ten nastolatek gdzieś tam funkcjonuje z boku. Nie ze złych intencji, ale z tego, że wszyscy domownicy nie mają czasu i wtedy się może stać takim zapomnianym dzieckiem. I tutaj jest ważna rola szkoły jako takiego miejsca, gdzie dziecko często przychodzi i spędza dużo czasu. I szkoła może wyłapać pierwsze takie symptomy nieradzenia sobie dziecka, czy w okresie chorowania jego bliskiego, czy też w okresie żałoby.
A co możemy podpowiedzieć dziadkom, rodzicom, bliskim takiego nastolatka? Jak właśnie wyłapać te symptomy? Co się może dziać z takim nastolatkiem? Poza szkołą,
warto
w domu na przykład.
Uzmysłowić takie czynniki ryzyka. Kiedy żałoba może się powikłać? Bo oczywiście żałoba nie jest chorobą i po jakimś czasie każdy z nas, jeśli ma zdrową osobowość, nauczy się żyć na nowo bez tej zmarłej osoby, ale są pewne czynniki ryzyka, które mówią o tym, że temu dziecku, temu nastolatkowi, temu dorosłemu może być trudniej przeżyć tą stratę, a może też przez długie lata w ogóle tego nie zrobić. Na przykład takim czynnikiem ryzyka jest charakter relacji z tą osobą, która odeszła. Jeśli towarzyszyły im relacje za życia, takie ambiwalentne, bardzo trudne, to były kontakty, to tą żałobę może nastolatek trudno przeżyć. Jeśli to była charakter śmierci, czyli jeśli to była śmierć nagła, niespodziewana, to też taką żałobę jest bardzo trudno przeżyć. I wtedy dziecku, jeśli wiemy, szkoła wie, rodzic wie, bliscy wiedzą, że to właśnie w taki sposób się odbyło, to trzeba maksymalnie zwrócić uwagę na nastolatka. Co jeszcze z takich czynników ryzyka? Na pewno informacja o tym, jak rodzina sobie wcześniej radziła z różnymi innymi kryzysami. Jeśli to jest rodzina, która sobie nie radziła z kryzysami wcześniej, jeśli tam nie ma naturalnego systemu wsparcia, no to będą takiemu nastolatkowi potrzebni inni dorośli, którzy będą go wspierać, bo nie ma tego w domu.
A będą potrzebni inni nastolatkowie? Jak to wygląda na przykład w szkole, kiedy dziecko z klasy, kolega z klasy traci kogoś bliskiego? Czy państwo angażujecie w szkole właśnie kolegów do tego, by w jakiś sposób się nim zajęli?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest taki bardzo ważny moment, pod warunkiem, że nie robi się tego na siłę. Tak? Myślę tutaj choćby o sytuacji samego pogrzebu na przykład, tak? Myślę, że nie warto zmuszać nikogo do uczestnictwa w takiej uroczystości, natomiast warto dać przyzwolenie, dać możliwość, dać informacje, oczywiście za zgodą rodziny, bo zdarzają się takie przypadki, że rodzina nie życzy sobie uczestnictwa nikogo z zewnątrz. No i też myślę, że trzeba to uszanować.
Ale natomiast, przepraszam, a czy na przykład takiego młodego człowieka rówieśnicy powinni, nie wiem, w okresie żałoby jakoś próbować wyciągnąć z domu właśnie, żeby on zapomniał? Czy to jest dobry pomysł? Jak pani uważają?
Myślę, że nie jest to kwestia wyciągania po to, żeby zapomniał, tak? Jakby niekoniecznie ta intencja. Natomiast myślę, że jest tutaj taki bardzo ważny moment, to znaczy moment powrotu do szkoły po okresie niebycia w tej szkole ze względu choćby właśnie na pogrzeb, na to, co się stało. Czasem jest to jeden dzień, czasem jest to więcej dni. Myślę, że to jest taki najtrudniejszy moment dla nastolatka, bo to jest taki moment nagłego odizolowania, tak? Takiego poczucia, że jest zupełnie inaczej niż było i myślę, że też takich trudnych emocji, które te dzieci przeżywają, czy ta młodzież, związanego z własnym zachowaniem, związanego z własną... Dziecko chodzi normalnie do szkoły i ma pewne... zachowuje się według pewnego standardu, tak? Nie wiem, wygłupia się na przerwach, tak? Chodzi z kolegami, rozmawia i nagle jest inaczej. I myślę, że takie przełamanie tej pierwszej bariery, tak? Takie powiedzenie sobie, wiemy o tym, współczujemy ci, rozumiemy, że jest ci teraz trudno i źle, tak? Jakimikolwiek słowami, no każdy musi to wyrazić po swojemu, jest bardzo ważne. Jest to taki istotny moment, żeby ta osoba weszła z powrotem, mogła wejść w takie funkcjonowanie szkolne.
Czy ktoś powinien wychowawcę zawiadomić, jak to powinno wyglądać, tak żeby właśnie temu dziecku jak najbardziej pomóc?
Myślę, że dobrze jest, jeżeli rodzina skontaktuje się, rodzic skontaktuje się ze szkołą, natomiast często działa też to w drugą stronę. Jeżeli dowiadujemy się, a dowiadujemy się w szkole, znamy tych uczniów, dowiadujemy się o takim przypadku, to warto przełamać też w sobie taką barierę i po prostu zadzwonić do tej osoby dorosłej w rodzinie, która została i z którą możemy porozmawiać.
Możemy liczyć, rodziny mogą liczyć też na jakąś pomoc ze strony szkoły. Tak,
myślę, że to jest też taka sprawa, o której często się zapomina, że w przypadku śmierci jednego rodzica często następuje zubożenie rodziny, często, szczególnie po długiej chorobie, tak? Często następuje jakby zmiana też sytuacji finansowej, materialnej. Z tym wiążą się też pewnie silne emocje, trudne emocje i u dzieci, i u tego rodzica, który zostaje. Więc warto też na to spojrzeć. Szkoła oczywiście sama w sobie nie dysponuje może jakimiś zasobami wielkimi w pomocy materialnej, ale można na przykład pomyśleć o objęciu dziecka, które zostaje na przykład samotnym nagle ojcem, obiadami, przynajmniej na pewien czas. Jest to ulga, jest to wsparcie. Są zasiłki szkolne, jest kwestia choćby, nie wiem, ubezpieczeń w przypadku, kiedy, nie wiem, sprawa dotyczy też rodzeństwa na przykład. To są trudne tematy, trudne sprawy, ale
im
warto...
Im trudniejsza sytuacja jest finansowa, rzeczywiście może być tak, że będzie trudniej przeżyć tą żałobę całej rodzinie, a w tym też i dzieciom, które tam się znajdują. I tak jak w naszym hospicjum też staramy się na miarę naszych możliwości wesprzeć socjalnie te rodziny. I też to jest tak, że zachęcamy właśnie do tego szkoły. I teraz 21 listopada już niedługo w wielu szkołach, około 60 szkół, zgłosiło się do takiego naszego projektu. 21 listopada będą organizować w swoich szkołach Dzień Tumbo, czyli taki Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie, gdzie oprócz tej części edukacyjnej, gdzie zachęcamy nauczycieli do tego, żeby poruszać tematykę żałoby, mówić o śmierci i umieraniu, jeszcze jest też kwestowanie, które organizują dzieci wraz z nauczycielami, z rodzicami, żeby pokazać, że to są dwie bardzo ważne rzeczy. Świadomość właśnie tych czynników ryzyka, tego, co można zrobić i wsparcie socjalne dla niektórych rodzin.
A muszę panią zapytać, pani Agnieszko, ponieważ tak jak wspominałyśmy, pracuje pani w gdańskim hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Jak nastolatkowie przeżywają te wizyty u swoich krewnych, którzy są w hospicjum? Czy oni tam chętnie przychodzą, czy są po prostu trochę przymuszani przez rodzinę, nie chcą? Jest to takie miejsce, które czasami trudno odczarować, prawda, w cudzysłowie mówiąc. Jak to wygląda w praktyce?
No, oczywiście bardzo różnie. Niektórzy przychodzą tam chętnie, wiedzą jakby co mają robić i po co tam są. I przychodzą w konkretnym celu, a niektórzy rzeczywiście za namową swoich bliskich. No bo też właśnie kojarzy się to miejsce z tak dosyć z trudnymi uczuciami. Ale dobrze, jeżeli przychodzą, to dobrze, że są. I ja zawsze staram się wejść w kontakt z rodzicem, z dorosłą osobą, czy z nastolatkiem, jeśli się pojawi, żeby właśnie rozmawiać o tym, znaczy żeby się dowiedzieć, czy to dziecko, ten nastolatek, wie w ogóle, co się dzieje, jaka jest w ogóle sytuacja. I też staram się wtedy, czy później, jeśli przychodzą do nas już po śmierci pacjenta, opowiadać o takich jakby zadaniach, które czekają każdą osobę w żałobie, które mogą, które pokazują, że ten nastolatek czy osoba dorosła tą drogę żałoby przechodzi. I na przykład takim ważną rzeczą jest w ogóle dopuszczenie do swojej świadomości, że tego bliskiego już nie ma. Z tym na początku, w początkowym procesie żałoby mamy trudność, bo to się nam wydaje takie nierzeczywiste. Niektórzy mówią, że to jest sen, z którego chcieliby się obudzić. I to tak jest, natomiast jeżeli to przeciąga się w tygodnie, w miesiące, no to może świadczyć o jakiejś trudności, którą trzeba wesprzeć dodatkowo właśnie kontaktem ze specjalistą, z dorosłym, z pedagogiem, żeby no, skonsultować tą sytuację, jak pomóc dziecku. Kolejnym takim ważnym zadaniem do przekroczenia w żałobie jest podsumowanie tej relacji z osobą zmarłą. Wiele osób nosi w sobie taką zadrę niedomkniętych sytuacji z tą osobą, która odeszła. Nastolatek, tak jak osoba dorosła, tak jak dziecko, może mieć z tym kłopot, że miesiącami może przeżywać poczucie winy, że coś zrobiło ono.
Że babcia, czy ktoś tam z krewnych o coś prosił, a on tego nie zrobił.
Albo tak? Odwrotnie, że ta babcia, albo dziadek, albo mama, albo tata coś zrobiło takiego, im wyrządzili jakąś krzywdę i mogą mieć trudność z wybaczeniem tego. I mogą
myślę,
to
że to jest ważny moment, bo z mojej pracy, też z mojego doświadczenia wynika właśnie taka wiedza, że szczególnie młodzież, szczególnie nastolatki mają bardzo dużą ambiwalencję uczuciową. No też wobec swoich rodziców tak w ogóle.
No
tak,
właśnie, i to jest naturalne dla procesu żałoby, że to się przeżywa. Tak. Natomiast to po jakimś czasie powinno się przemienić w jakieś jeszcze inne uczucie, w inne
myśli. Powinno tak pozostać.
Bo
tak?
Naturalne dla procesu żałoby jest zmienność. Czyli, że się zmienia zachowanie, zmieniają się emocje. Trudno jest powiedzieć, jak się powinno przeżywać żałobę, bo każdy inaczej. Ale powinna być zmienność uczuć, myśli i tak dalej.
Czyli podsumujmy to tak. Jeszcze. Jeśli ktoś ma właśnie takie problemy w rodzinie swojej, ma nastolatka, który nie może się pogodzić z utratą, albo są jakieś niedomknięte sprawy, to właśnie taki ktoś powinien skorzystać z porady u Państwa w tym projekcie, który prowadzi hospicjum.
Pomaga.
Tak? Jak jeszcze raz powtórzmy, jak się znaleźć więcej informacji?
Bardzo zapraszamy na naszą stronę internetową tumbopomaga.pl. Tam można znaleźć takie bardzo praktyczne wskazówki właśnie, jak rozmawiać z rodzicem, jak rozmawiać z nastolatkiem, co może zrobić nauczyciel, jak się może zachować szkoła, co mogą zrobić rówieśnicy. Tam można do nas też napisać, zadzwonić na tumbolinię, która jest czynna od poniedziałku do piątku.
I się skonsultować.
Zasięgnąć informacji.
Nastolatkowie sami też mogą zadzwonić.
Mogą. Jest też dla nich podstrona specjalnie im dedykowana, także też tam mogą zajrzeć. I też oczywiście takimi ważnymi miejscami pomocy, pierwszej pomocy jest szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wszystkie inne placówki, które pomagają od strony psychologicznej nastolatkom. I my staramy się poprzez dorosłych pomagać dzieciom i młodzieży.
Dziękuję Panią za udział w audycji. To był trudny temat. Państwa polecam, zapraszam na konto kampanii Mamo, Tato, Ratuj na Facebooku. Będzie można tą audycję odsłuchać i wszelkie informacje tam znaleźć. A dziękuję gościom, pani Halinie Weiss z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, pani pedagog, i pani Agnieszce Paczkowskiej z Gdańskiego Hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza, pani psycholog. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.